Dziękuję. Przejdziemy za chwilę do naszego tematu, drodzy braterstwo. Pierwszego chciałbym dzisiaj tak zaproponować dwa różne tematy z przerwą, tak jak z Burma w planie, ale tak dokładnie nie wiem, o której zakończymy, ale z tego, co zostałem poinformowany, jest to elastyczna rzecz. Temat pierwszy, który chciałbym zaproponować, troszeczkę historyczny, bo oprzemy go na pewnym wydarzeniu ze Starego Testamentu, na pewnej czynności ze Starego Testamentu, ale to będzie też troszeczkę wpleciona tam doktryna, która pomoże nam pewne rzeczy zrozumieć, ale główny środek ciężkości byłoby moim życzeniem jednak położyć na te sprawy takie życiowe, ponieważ będzie dotyczył początków naszego życia chrześcijańskiego. Wielu z nas, którzy właśnie te początki życia chrześcijańskiego stawiało, być może właśnie w katolickich rodzinach czy w innych grupach protestanckich, właśnie podobne początki w swoim życiu stawiali, pierwsze kroki i obojętnie z jakiego kierunku nominalnego chrześcijaństwa wyszliśmy, gdzieś są te wspólne mianowniki i będziemy ich starać się właśnie szukać. Każdy coś takiego przeszedł albo po części, albo usłyszał, patrzył na innych, jak takie początki chrześcijańskiego życia mieli. Dlatego pośrednio wydaje mi się, że może dotyczyć nas wszystkich ten wykład. Chciałbym zatytułować ten wykład Oczyszczające początki, a tak jak powiedziałem, ze Starego Testamentu, czwarta księga Mojżeszowa posłuży nam za podstawy. Czwarta Mojżeszowa, 8 rozdział i werset 5-7. Czwarta Mojżeszowa, 8 rozdział, 5-7. Są to pewne zasady wspomniane odnośnie lewitów, którzy kiedyś mieli zacząć ich służbę w przybytku, czy przy przybytku, ale zanim tą służbę mogli wykonać, pewne czynności trzeba było dokonać. I tu jest o nich wspomniane, odczytamy sobie te wersety wspólnie. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wyłącz spośród synów izraelskich lewitów i oczyść ich, a tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić. Pokrop ich wodą oczyszczającą grzech, oni zaś niech ogolą brzytwą swoje ciało, wybiorą swoje szaty i niech się oczyszczą. To była pierwsza rzecz, którą mieli zrobić i o tym dzisiaj będziemy mówić. Później jest mowa o tym, że miały być jeszcze zabite dwa cielce. Oni mieli chociażby swoje ręce położyć na głowę tego cielca, tych cielców. I dopiero później, jakbyśmy dalej czytali te rozdziały, od 15 wersetu, potem lewici wejdą, aby pełnić służbę w namiocie zgromadzenia i tak dalej. Czyli najpierw miały być pewne czynności na nich dokonane, albo oni mieli ich dokonać sami i dopiero wtedy mogli służyć. Gwoli przypomnienia, kim są ci lewici. Lewici od syna Jakuba, Lewiego, to było jedno z pokoleń 12, oni nie odziedziczyli, jak wiemy później, ani ziemi, ale też oni nie spali normalnie z innymi pokoleniami gdzieś tu właśnie daleko w obozie, tylko spali bliżej przybytku, a ich głównie służba dotyczyła przy przybytku pracy na dziedzińcu. Izrael według ciała, czyli Izrael cielesny, tak my to mówimy, w epoce starożytnej, w wieku żydowskim, przedstawia nam na późniejszy okres, na wiek Ewangelii, lud Boży, nominalny możemy też powiedzieć w pewnym momencie chrześcijaństwo, ale też możemy ogólnie powiedzieć, w tym Izraelu były zarówno inne pokolenia, jak i właśnie ci lewici i kapłani i arcykapłan. I teraz szczegółowo, arcykapłan przedstawia nam, tak wiemy od apostoła Pawła, dowiadujemy się, przedstawiał najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. Później byli kapłani, którzy też pochodzili z plemienia Lewiego i ci kapłani przedstawiają nam z kolei na późniejszy wiek chrześcijański, wiek Ewangelii, właśnie klasę Kościoła, o którą my mówimy, ograniczone grono 144 tysięcy. I oni głównie pracowali też na dziedzińcu, ale głównie przy ofiarach, głównie w kwestiach pojednania, oni tam mieli inne czynności do robienia niż ci lewici. A ci lewici pracowali na dziedzińcu i mieli takie służby pomocnicze do wykonywania i oni, możemy powiedzieć, na ten wiek Ewangelii przedstawiają nam wszystkich tych, którzy się nie poświęcili, albo jeszcze się nie poświęcili, ale nie poświęcili, ale zostali usprawiedliwieni z wiary. Ponieważ stan dziedzińca, przypominamy sobie, na wiek Ewangelii przedstawia stan usprawiedliwienia z wiary. A w obozie mieszkali Izraelici i z różnego punktu widzenia, albo ogólnie świat, możemy powiedzieć, chrześcijański, albo w szczegółach, jeżeli byśmy rozpatrywali każde z tych 12 pokoleń, 12 głównych denominacji chrześcijańskich na wiek Ewangelii. A poza Izraelem świat, świat pogański. Ale przybytek, drodzy braterstwo, dziś nie będzie naszym tematem, to tylko tak chciałem przypomnieć, żebyśmy zauważyli, że Bóg też w odpowiedni sposób patrzy na świat ludzkości. Właśnie w taki sposób Bóg, kiedy patrzy na świat, mniej więcej patrzy też, byśmy powiedzieli, z punktu widzenia układu przy przybytku. Tak mniej więcej patrzy. Czyli arcykapłan, kapłani, lewici, Izrael i to, co jest poza Izraelem. W dzisiejszym wykładzie chciałbym zaproponować, żebyśmy się zastanowili nad tym odłączeniem tych lewitów i oczyszczenie tych osób, które później dopiero mieli stać się tymi lewitami usługującymi. Czyli zanim ktoś w wieku Ewangelii stał się usprawiedliwiony z wiary, to musiał przejść pewien proces i o tym procesie chciałbym dzisiaj z bratem wspólnie tu rozmawiać. Niektórzy, kiedy mówią o przybytku i o oczyszczeniu, wskazują tylko i wyłącznie na umywalnię, która stała po mniej więcej tak w środku, powiedzmy, albo w stronę przybytku ścisłego, tutaj. I oni mówią, to jest tam już, jak już ktoś był lewitą, albo nie widziałem. O, tu, dobrze, ale dziękuję, to nie będziemy już chyba więcej potrzebować. Tam była umywalnia, czyli jakby ktoś był lewitą albo kapłanem i w pewien sposób się zabrudził, to musiał się tam umyć. I to jest prawda. To jest prawda, bo podczas różnych czynności zarówno kapłani, jak i lewici tam się mogli myć. I tak w życiu chrześcijańskim też bywało. Osoby usprawiedliwione albo poświęcone, jak grzeszyły, czy zanim pewne rzeczy chciały zrobić, musiały się umyć w duchowy sposób, oczyścić się i pewną funkcję, swoją służbę wykonać. Ale oczyszczenie, które my dzisiaj będziemy mieli na rozwadze, to jest to, zanim ktoś w ogóle tam wszedł i mógł tą służbę wykonać. I niektórzy właśnie zapominają o tym fakcie. Czyli zanim ktoś stał się lewitą usługującym, on był może lewitą z urodzenia już, od Lewiego, już był takowym, ale zanim w ogóle mógł wejść w tą służbę wykonać, musiał przejść przez proces odłączenia go od innych narodów, od innych pokoleń i oczyszczenia. Czyli zanim ktoś stał się usprawiedliwiony z wiary, w pewien sposób musiał być odłączony od innych chrześcijan nominalnych i oczyszczony. I o tym będziemy tutaj dzisiaj sobie mówić. To odłączenie tych potencjalnych lewitów, o których będziemy mówić, pokazane jest, drodzy braterstwo, w przejściu jednostki, ja chyba jednak wezmę teraz ten wskaźnik, stanu obozu, gdzieś był w obozie, tu gdzieś, może bardziej z przodu, bardziej z tyłu, różnie, przejście tej jednostki tutaj, przed przybytek, przed jeszcze bramę dziedzińca, bo jak wiemy, już stan usprawiedliwienia z wiary jest pokazany w stanie dziedzińca. Czyli to, co my dzisiaj będziemy rozważać, to jest, o, ktoś mieszkał w tym namiocie i szedł sobie tutaj i gdzieś tutaj przyszedł. Nie to, drodzy braterstwo, żebym źle nie był zrozumiałem, że z pokolenia Symeona ktoś został wybrany. Ale oni, zanim Mojżesz ustawił przybytek, zanim wszystko, gdzieś ci lewici, oni też tam mieszkali i oni później gdzieś tutaj sobie szli i tu następowało to ich oczyszczenie i tak jak później mówimy, zabijanie cielców, to wszystko stało się tu, żeby dopiero później tutaj tę służbę mogli wykonywać. Czyli osoby usprawiedliwione z wiary, żeby stać się takowymi, musiały przejść pewien proces, musiały być odłączane od tych innych chrześcijan i być oczyszczane w pewien sposób. Tak powiedziałem, wersety, jakbyśmy dalej czytali, to byśmy widzieli, że tam jeszcze ofiarne cielce były składane, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Czyli nasza koncentracja będzie dzisiaj na tym. W pierwszym kroku, to jest o pokucie, to będzie to oczyszczenie, pokuta. A drugi krok byłby wiara w tego cielca, w krew naszego Pana Jezusa Chrystusa i dopiero później byłaby taka osoba usprawiedliwiona z wiary. Ale dzisiaj środek przygotowawczy, pokuta. Tak mniej więcej. Ale temat, tak jak powiedziałem, oczyszczający początki. Przejdźmy więc do analizy i zastanówmy się, o co tutaj w tych wersetach głębiej może chodzić, albo powiem inaczej, mówiąc do doświadczonych badaczy, przypomnijmy sobie to, co tutaj czy prywatnie już rozważaliśmy, czy może w zborowych badaniach. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Tak się zaczyna ten wstęp tutaj. Przemówił Pan, JHWH, tetragram, czyli Pan przemówił do Mojżesza, żeby taki sposób postępowania z tymi lewitami nastąpił. Czyli zauważamy, drodzy braterstwo, że to nie sam Mojżesz sobie coś tam wymyślił, ani Aaron, tylko Pan. Taki był zamiar Pana Boga względem tych osób i On to przekazał. Więc ani Aaron, ani Mojżesz nie wymyślili sobie tego, nie byli inicjatorami tej decyzji, ale sam Bóg, a co nam też wskazuje na to, że nasz Pan Jezus Chrystus, już mówiąc o poza obrazie, jak my to mówimy, czyli wypełnieniu realistycznym, to nie Pan Jezus był tym, który decydował o tym, tylko inicjatorem głównym takiego postępowania był Pan Bóg, który przekazał to w ręce Pana Jezusa, który był boskim wykonawcą i te rzeczy wykonywał. Tak jak Mojżesz wykonywał to, co tutaj Pan mu mówi. Szósty werset wprowadza nas dalej w te szczegóły i mówi: wyłącz spośród synów izraelskich lewitów i oczyść ich. Dwa te zalecenia są tutaj pokazane. Odłącz ich i różnie Biblię tłumaczą. Tłumaczy, niektórzy mówią wyłącz spośród, albo weźmij spośród, albo odłącz ich, ale sens jest zawsze ten sam. Odseparuj ich. To była pierwsza rzecz, a druga rzecz oczyść ich. To była ta druga rzecz. My na chwilę powiemy kilka słów o tym odłączeniu, a później więcej troszeczkę o tym oczyszczeniu. To wskazuje na to, że Jezus właśnie będąc tym wykonawcą, jako ten Mojżesz tutaj, On zaczął to wykonywać względem tych jednostek, tak jak mu Pan odgórnie pewne rzeczy przekazał. Wiecie, Pan Jezus głównie wykonywał to względem tych osób, pojedynczych jednostek, przez cały wiek chrześcijański, właśnie to odłączanie ich od innych chrześcijan i oczyszczanie. Najpierw kilka myśli odnośnie tych, którzy mieli kiedyś stać się usprawiedliwiony z wiary, na czym takie odłączanie mogło polegać. I tutaj chciałbym, braterstwu, takich pięć sugestii podać, pięć aspektów, pod jakim względem takie odłączanie, na czym to mogło polegać. Cztery z nich to są takie typowo, jak mówimy, opatrznościowe zarysy. Przez opatrzność Pan Jezus działał, że tak jednostka w takich warunkach się znalazła. A piąty, zauważymy, to taki edukacyjny proces, który towarzyszył tym różnym wydarzeniom. Pierwszą rzeczą, która była w takim odłączeniu, która działała, drodzy braterstwo, to jeszcze przed narodzeniem. Jeszcze przed narodzeniem danej jednostki Pan Bóg, czy przez Pana Jezusa, działał na te osoby, żeby udzielić im pewnych dziedzicznych cech. I kiedy przypominamy sobie, czym na przykład zajmowali się usprawiedliwieni z wiary w dużej mierze w wieku Ewangelii, nie wszyscy, ale wielu z nich, tłumacząc Biblię, będąc pomocny w tłumaczeniach Biblii, pisząc pewne konkordancje, będąc pomocny w różnych mapach, atlasach, geografia i tak dalej, to, braterstwo, widzimy, że taka osoba musiała mieć jakieś zdolności. I te zdolności oni właśnie mieli przez swoich rodziców, dziadków genetycznie przekazane. Tutaj może, żeby nie być źle zrozumiany, nie była to predestynacja, że Bóg powiedział, to dziecko będzie miało takie i takie cechy, bardzo dobrze będzie znało grecki i hebrajski i będzie tłumaczył. To nie o to chodziło, ale chodziło o to, żeby wyposażyć ich w takie cechy, że kiedy oni się narodzą i dojdą już do jakiegoś tam poznania, żeby mogli je wykorzystać. Bóg zawsze używa wolnej woli. On nikogo do niczego nie zmusza. Tak jak Jeremiasz w pewnym momencie też powiedział, czy Pan Bóg mówi do Jeremiasza, wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię. Czyli coś takiego już w tych jednostkach było, że one z natury już umiały sobie lepiej radzić w językach różnych, trochę lepiej geografię umiały poznać, czy może były, jak to się mówi, w Ziemi Świętej, znały warunki, jakie tam są i mogli jakieś mapki rysować w tamtych czasach, bo mówimy o wiekach, no wieku Ewangelii, nie o czasach dzisiejszych, gdzie satelity robią bardzo dobre zdjęcia. Czyli ta opatrzność działała już względem takich jednostek przed narodzeniem. Druga rzecz, inna opatrzność, to sytuacje, które czasem mogły być nieprzyjemne z grzesznikami w obozie. Czyli taka osoba mieszkała tak w obozie, możemy powiedzieć, wśród innych chrześcijan nominalnych i w tym obozie, w zależności gdzie kto mieszkał, czy bliżej przybytku, albo dalej na zewnątrz, albo był bardziej grzeszny, albo mniej grzeszny. Możemy powiedzieć, czym bliżej przybytku więcej świętości u takiej osoby mogło być, czystości. Czym więcej na zewnątrz, bliżej świata, bliżej pogaństwa, tym taka osoba była bardziej grzeszna. I teraz taki kandydat na usprawiedliwionego z wiary przebywał w tym gronie chrześcijańskim, no i miał różne stopnie degradacji wokół siebie. Sam był zdegradowany, różnymi osobami się spotykał. I pijaństwo, przekleństwo, udział w różnych wojnach, zabijanie, mordowanie, czy już w późniejszych czasach różne używki, narkotyki, które też się pojawiały z różnych, z Bliskiego Wschodu, z Azji, gdzie ściągano różne właśnie środki, czy to tabakę. Te wszystkie opatrznościowe sytuacje, w których ta osoba się znajdowała związane z grzechem, one były nieprzyjemne i ta osoba musiała je przechodzić wspólnie z nimi, bo ona tam w tym obozie mieszkała. Inna opatrznościowa sytuacja, trzecia, to cierpienia, które dana osoba przechodziła w związku z tym, że właśnie taki kontakt miała. Prosty przykład. Ktoś za dużo popił, wdał się w bójkę, albo nawet się nie dał, ale został pobity. Cierpiał. Na drugi dzień ciężka głowa, pobity i on cierpiał z tego powodu. Inna okoliczność, pewne wykroczenia, areszt, więzienie za jakieś przestępstwo. Czy tak jak powiedziałem, w wojnach czy Syberia, obozy pracy, po prostu ktoś jak brał udział razem w tych światowych, że tak powiem, rzeczach, w tym grzesznym świecie, przechodził te nieprzyjemne doświadczenia ze strony świata. I czwarte, bo to jest bardzo ważne, ta czwarta okoliczność opatrznościowa, ona powodowała to, że takie jednostki przechodząc te doświadczenia zaczęły odczuwać coś, że coś jest nie tak. Że po prostu tak to dalej nie może ze mną iść. On widział to, czy ona widziała to, że to doświadczenie to jest po prostu, że tam jest niesprawiedliwość. Zaczęło się budzić w niej poczucie do sprawiedliwości i takie jednostki były kierowane właśnie w ręce, w stronę Boga. Ich serca były kierowane w stronę Boga, w stronę życia sprawiedliwego, bo kiedyś ktoś powiedział, to po prostu to nie idzie tak dalej. I teraz pośród tych wszystkich doświadczeń, takich okolicznościowych, opatrznościowych, dochodzi ten piąty aspekt edukacyjny, gdzie w ramach tych wszystkich doświadczeń, kontaktów z grzesznikami, nieprzyjemnych doświadczeń, Pan Bóg czy Pan Jezus w pewien sposób podawał tym osobom pewne religijne informacje. Wiedzę o sobie, wiedzę o Panu Jezusie. Oczywiście nie była to edukacja na jakimś wysokim poziomie teologicznym, ale odpowiednio do tych warunków, kto co mógł zrozumieć, to Pan Bóg pokazywał, że to jest grzech, to jest dobra rzecz, tamto nie. Zauważ, taka osoba w Biblii tak i tak się zachowywała, a ty się tak zachowujesz. Czyli poprzez tych pięć różnych aspektów następowało to odłączenie, że ta osoba tego doświadczała w tym obozie, tego zła, tego grzesznego świata, ale zaczęło się coś budzić w niej, coś takiego, co powodowało to wyłączenie, odłączenie, pokazanie, że ty nie jesteś, ty jesteś na razie wśród nich, ale jeszcze nie jesteś, ty już nie jesteś taki jak oni, bo ty chciałbyś coś lepszego. I tutaj jeszcze dochodziła ta edukacja, czyli wyłącz spośród siebie synów izraelskich. Mniej więcej w krótkości tak na tym to polegało. A teraz, drodzy braterstwo, trochę więcej o tym oczyszczeniu. Sedno naszej lekcji, oczyszczające początki. Więc jak ta osoba to przeszła, to nastąpiło to oczyszczenie. I właśnie to jest w tym szóstym wersecie napisane: wyłącz spośród siebie synów izraelskich. Wyłącz spośród synów izraelskich Lewitów i oczyść ich. to oczyszczenie, albo w ogóle słowo oczyszczenie, jak czasem w Biblii występuje, czasem ono występuje w sensie pojednania, czyli pojednania za grzechy. Pan Bóg przebacza grzechy, znaczy oczyszczenie z grzechu, omycie z grzechu, z potępienia grzechu. Czasem rzeczywiście słowo oczyszczenie w takim sensie występuje. Ale my wiemy, że żeby takie oczyszczenie mogło nastąpić, potrzebna jest krew. To zarówno w Starym Testamencie, jak i później krew Pana Jezusa dla osób w wieku chrześcijańskim. Więc to, że tu jest napisane oczyść ich, nie może oznaczać w tym momencie, że z potępienia grzechu człowiek został oczyszczany. Już w tym, na tym etapie pierwszym. Bo dopiero później, jak zaczął służyć, już był oczyszczony przez krew, którą cielce były zabite, przez tą krew cielców. Więc oczyszczenie, które tu jest pokazane, dotyczy więcej mocy grzechu. Czyli grzeszny jestem i ten grzech ma nade mną moc. Ja się będę oczyszczał z tego grzechu. Z mocy tego grzechu. On nade mną ma pewną władzę i ja się z tego chcę oczyścić. Ale to jeszcze nie jest mowa o zgładzeniu tego grzechu, o zgładzeniu z potępienia tego grzechu. Czyli troszeczkę inny aspekt. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, jak tu rozważamy, że to oczyszczenie to nie jest oczyszczenie z potępienia, ale z mocy grzechu. I tu przez Słowo Boże takie oczyszczenie następuje i przez opatrzność. I werset 7 konkretnie nam mówi, co Mojżesz miał uczynić, czy co oni mieli zrobić, a tak postąpisz z nimi, aby ich oczyścić. Czyli pierwsza rzecz, pokrop ich wodą oczyszczenia. To była pierwsza rzecz. Oni zaś ogolą brzytwą swoje ciało, druga rzecz, i wypiorą swoje szaty i niech się oczyszczą. Czyli cały ten proces oczyszczenia z tych trzech rzeczy się miał składać. Woda, oczyszczenia, golenie ciała i później pranie szat. Najpierw kilka słów o tej wodzie oczyszczenia, na czym to polegało. Woda, o której tutaj jest mowa, dosłownie woda hatach z hebrajskiego, woda oczyszczenia, to jest taka woda, z której można oczyścić się właśnie z grzechu, a Mojżesz miał pewne ustalenia odnośnie tego, z czego ta woda miała się składać. I tutaj też czwarta Mojżeszowa idzie nam z pomocą, 19 rozdział. Tam znajdujemy kilka kartek dalej w Biblii, przepisy odnośnie oczyszczenia. I tam przypominamy sobie całą tą historię z tą czerwoną krówką, która była zabita, palona, a później popiół tej krowy, tej czerwonej jałowicy, miał być zmieszany z wodą żywą, bieżącą wodą. I 9 na przykład werset z tego 19 rozdziału. A człowiek czysty zbierze popiół z tej jałówki i złoży go poza obozem w czystym miejscu i będzie on przechowywany dla zboru synów izraelskich do wody oczyszczającej, do wody oczyszczenia. Tu jest ta woda hatach. Jest to ofiara za grzech. I jeszcze 17 werset. Wezmą wtedy dla tego nieczystego nieco popiołu z pogorzeliska po ofierze za grzech i naleją nań do naczynia żywej wody, czyli bieżącej wody, nie jakiejś zastanej ze stawu. Taki był skład tej wody. Drodzy braterstwo, brat Russell też między innymi, czy inni słudzy podawali różne interpretacje, ale właśnie ta woda oczyszczająca to nie jest nic innego jak prawda, woda prawda, żywa prawda, a popiół z czerwonej krowy, z czerwonej jałowicy to są pewne historie cierpień bohaterów Starego Testamentu. Czyli taka mieszanka była pomocna w oczyszczeniu z mocy tego grzechu. Mieszanie tego popiołu z tą wodą przedstawia nam prawdy dotyczące właśnie godnych, jak my ich nazywamy, sprawiedliwych Starego Testamentu, właśnie z tą prawdą, bieżącą wodą i ktoś, kto się zaznajamiał z tymi prawdami, to miał wpływ oczyszczający na niego. Gdybyśmy cały ten 19 rozdział z kolei studiowali, temat rzeka, tam jest mowa o tym, że ktoś się zanieczyszczał poprzez to z kimś umarłym. I były dwa rodzaje takiego zanieczyszczenia, że na przykład ktoś w sposób, że tak powiem, przypadkowy znalazł się ze zwłokami. Na przykład ktoś spał, w namiocie spali i ktoś w nocy zmarł. Nie chciałem, ale znalazłem się, był umarły koło mnie. Czyli to jest taka pasywna strona tego kontaktu z umarłym. A druga strona była taka, jeżeli ktoś rzeczywiście wiedział, że ktoś jest umarły i dotykał się tego zmarłego. Takie dwa rodzaje zanieczyszczenia mogły nastąpić. I teraz, gdybyśmy to próbowali wyjaśnić, to możemy powiedzieć, że Adam i cały rodzaj ludzki są tymi umarłymi. Czyli my wszyscy w jakiś sposób grzeszymy, czy chcemy, czy nie. I to, że ja dziedziczę grzechy po moich rodzicach, dziadkach, pradziadkach, aż po Adamie dziedziczę, to jest to, że ja w sposób nieaktywny biorę udział w tym grzeszeniu. Po prostu grzeszę, no bo jestem grzeszny. Czyli to jest ten sposób, że znalazłem się koło umarłego, chcąc czy nie chcąc. Czyli to są takie, jakbym powiedział, nieaktywne praktykowanie grzechu, nieświadome. A dalej dochodzą te rzeczy, gdzie ja już aktywnie grzech praktykuję, bo ja wiem, że coś jest umarłe, grzeszne, a mimo wszystko ja się tego dotykam i jestem zanieczyszczony. Czyli aktywne praktykowanie grzechów adamowych. Te dwa rodzaje grzeszności są tutaj pokazane. I teraz ten popiół, albo ta woda z tym popiołem, to jest pamięć, to są wspomnienia o tych godnych Starego Testamentu i podawane w pewnych antytypach nawet, w typach, antytypach, w obrazach, figurach, które czytając dana osoba mogła wyciągnąć jakieś wnioski i to miało moc oczyszczającą, ale tak jak mówię, nie z potępienia grzechu, tylko z mocy tego grzechu. To był ten pierwszy proces, czyli to kropienie wodą oczyszczenia przez Mojżesza tych, którzy mieli stać się dopiero lewitami. Czyli jesteśmy, drodzy braterstwo, jeszcze na etapie, że ktoś w nominalnym chrześcijaństwie widział swoją grzeszność i już przez Mojżesza działalność, czyli przez naszego Pana, była działalność wobec tej jednostki indywidualnie, nie jakichś grup religijnych, nie jakichś kościołów, tylko indywidualnie, była mu podawane pewne prawdy odnośnie bohaterów Starego Testamentu, prawdy, które miały na niego wpływ, czy to pokazujące dobre strony tych starożytnogodnych, czy gorsze strony, jakbyśmy to powiedzieli. Oczywiście na ich poziomie. Ktoś może powiedzieć, jakie typy i antytypy, na przykład ja znam w Kościele katolickim. Bardzo proste, drodzy braterstwo. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? To powiedział Dawid w psalmie 22. Całe piękne pierwsze ileś tam wersetów, połowa tego psalmu, doświadczenia Jezusa, przeżycie Jego na krzyżu. Później te same słowa mówi Pan Jezus na krzyżu. Typ i antytyp, czy nie? Czy Dawid przedstawia naszego Pana Jezusa Chrystusa? Tak. I ja to wiedziałem już, na przykład. A nie, może nie znałem tych pojęć, typ i antytyp, obraz, poza obraz, figura, poza figura, ale te historie znaliśmy. I dlatego właśnie albo te dobre strony tych bohaterów, tak jak Dawida, wiarę, gorliwość, czyste serce, albo też te gorsze strony, tak jak przykład z Betrzebą, z Uriaszem, też się poznawało. Tak jak powiedziałem, głównie temat nasz dotyczy obrazu wieku Ewangelii, tego przybytku, zastosowania na wiek Ewangelii, ale również dla tych z nas, którzy przechodzimy jeszcze przed restytucją ten proces, to można zastosować. Czyli zanim doszliśmy do usprawiedliwienia z wiary, takie oczyszczenie postępowało i zanim jeszcze dalej później poświęciliśmy się Bogu na służbę. I tak powiedziałem, wielu z nas wyszło czy to z Kościoła katolickiego, inni przechodzili przez różne inne systemy, ale wszyscy mamy to wspólne, albo wielu z nas ma to wspólne, czyli zanim zapoznaliśmy się z prawdami paruzyjnymi i epifanicznymi, to już Pan Jezus działał względem nas. Może tu wyjątkiem stanowią jedynie ci, których też my sabras mówimy. Sabra to są te osoby, które rodząc się w rodzinach poświęconych rodziców, już byli przez nich uświęceni, usprawiedliwieni z wiary. Ale ci, którzy przechodzili te początki oczyszczenia, proces pokuty w innych systemach, wychodząc z różnych lat, czy to 10, 20, 50 lat temu, każdy z nas podobną taką drogę tutaj miał. No i czy przypominamy sobie te chwile? Dzisiaj mamy już 50 lat, ileś tam lat, przypominamy sobie te chwile, które przechodziliśmy. Musimy sobie czasem odświeżyć te chwile, żeby powiedzieć, tak, to jest prawdą w moim życiu, ten typ, ta figura, to się wypełniało. To nie jest coś, co my sobie wymyślamy. Ale to potwierdza nasze życie. Jeżeli potwierdza to nasze życie, to już mamy nie tylko Biblię, ale i fakty. A jeżeli jeszcze nasz rozum się z tym zgodzi, no to już mamy trzech świadków, że tak powiem, Biblia, rozum i fakty. I to jest to piękne. Czyli każdy z nas gdzieś to przechodził w swoim życiu, albo wielu z nas, a niektórzy może właśnie przechodzili obecnie, przechodzą obecnie. Czy historię Adama i Ewy, ich upadek, ich grzech, dopiero w zborze epifanicznym poznaliśmy, ci, którzy później dopiero się z prawdami parodyjnymi epifanicznymi spotkali? Czy historię Kaina, jego zamysł morderczy względem sprawiedliwego Abla, czy dopiero poznaliśmy też w zborze epifanicznym? Czy sprawiedliwy Noe, ta historia z tymi ludźmi niesprawiedliwymi, zniszczenie tych ludzi, potop, czy to dopiero tutaj poznaliśmy, w naszej społeczności, jakbym to tak teraz powiedział, może już wcześniej? Tak samo syn Jakuba Józef, jego prawy charakter i mordercze zamysły jego braci, to są historie, które może się zgodzimy, że już znaliśmy troszeczkę wcześniej. Nie dopiero na przykład na konwencji świeckiego ruchu misyjnego Epifania słyszeliśmy o tym. Dawid, tak jak już powiedziałem, jego postępowanie, jego postawa, zarówno dobra, jak i zła. W przypadku Saulem mamy tutaj ten kontrast, że to Saul był tą ciemniejszą postacią, która prześladowała Dawida. Dawid tutaj jest przedstawiony bardzo pozytywnie, no ale odwrotnie biorąc, Dawid też miał swoje, że tak powiem, grzechy, za które później zresztą pokutował. Czy to dopiero słyszeliśmy właśnie podczas wykładów mówców, na przykład świeckiego ruchu misyjnego Epifania? Może już wcześniej. Po Abrahamie, Izaaku, Mojżeszu to już nie będę wymieniał, bo to są takie postacie, które na przykład ja już znałem wcześniej. I zadajmy sobie teraz to pytanie, gdzie słyszeliśmy te historie? Kto nam je podawał? To znaczy Jezus, ale przez kogo? Gdzie myśmy o nich słyszeli? Myślę, że wielu z nas słyszało je po prostu w domu. Od rodziców, od dziadków, babcia, dziadek, coś tam gdzieś słyszeli i opowiadali nam o nich. Różnie to było u każdego z nas, może od rodzeństwa. Czasem mogły to być szkoły, czasem na lekcjach religii w szkołach. Kiedyś też była już religia w szkołach, w zależności w jakiej szkole. Czasem to było na tak zwanych lekcjach katechezy. To nie była religia w szkole, ale przy kościele ksiądz, sam ksiądz albo zakonnica prowadziła lekcję religii. Kain i Abel w katechizmie na jednych z pierwszych stronach. Historia Kaina i Abla. Wielu z nas właśnie uczęszczało, czy to w szkole na takie religie, czy to na katechezę chodziło i oni nam przedstawiali te historie Starego Testamentu, gdzie mogliśmy się uczyć zarówno sprawiedliwości, jak i niesprawiedliwości. Czasem być może to był jakiś misjonarz, jakiś zakonnik, jakieś rekolekcje znamy może z kościoła katolickiego w okresie postu przed Wielkanocą. Przyjeżdżali specjalnie misjonarze z taką misją i czasem mogły to być klasztorni przy klasztorni mnisi. Na przykład na Górze Świętej Anny jest do dzisiaj zakon franciszkanów. Ktoś to częściej tam przebywał, miał dużo kontaktu. Ja na przykład często bywałem już w tym klasztorze, ale za murami tam wewnątrz. O. Także miałem kontakt z tymi mnichami. Te prawdy o tych postaciach Starego Testamentu służyły nam za dobry właśnie standard sprawiedliwości. I nieraz powstrzymywały nas od tego, żebyśmy już czując właśnie, że coś jest nie tak, że coś jest niesprawiedliwe, one powstrzymywały nas od tego, żebym nie zrobił tak jak ten Dawid. Albo odwrotnie, żebym nie zrobił tak jak ten Kain, żebym się zachował tak jak ten Abel. Czyli właśnie te postacie Starego Testamentu, ta woda oczyszczająca, to kropienie tą wodą żywą, prawdami, odnośnie starożytnogodnych, sprawiedliwych Starego Testamentu, bardzo pomagały nam w tym procesie pokuty, żeby się oczyszczać. Ale jeszcze nie jesteśmy na etapie usprawiedliwienia z wiary. Jeszcze idziemy dalej. Wszystko to jest dopiero częścią pokuty. Druga rzecz, która tu była czyniona, drodzy braterstwo, wracamy teraz do naszego 8 rozdziału. Czyli jak już byli oczyszczeni tą wodą oczyszczenia, tą wodą chatach, oni zaś niech ogolą brzytwą swoje ciało. To była ta druga rzecz, która miała być czyniona. Ostra brzytwa to są ostre zarysy prawa Bożego. To jest prawo Boże, które jest bezkompromisowe. I takie prawo, jak jest bezkompromisowe, jest albo tak, to ono obnaża. Ono obnaża, demaskuje. To jest bezkompromisowa sprawiedliwość Boża, ta brzytwa, prawa Bożego. To jest umowa między człowiekiem a Bogiem, który powiedział za dobre sprawowanie, życie wieczne, za grzech, kara śmierci. No nie było nic pomiędzy. Tak jak niektórzy to sobie myślają, że my się jakieś uczyście, czy coś pomiędzy, gdzieś jeszcze pomiędzy nikogo. Kara za grzech jest śmierć, kropka. Czyli życie za posłuszeństwo, śmierć za nieposłuszeństwo. I teraz zarówno to prawo naturalne, które Adam posiadał w sobie wpisane, jeszcze nie było wtedy żadnych tablic z kamienia, to prawo naturalne było ono wpisane, że tak powiem, w konstytucję człowieka, gdzieś w człowieku, powiedzmy w serce, w umyśle, gdzieś ono było. Ono o tej sprawiedliwości, o tym bezkompromisowym prawie mówiło. Później prawo mojżeszowe, które było dane Izraelowi, tak samo. To jest grzech. Jak będziesz czynił to, to będziesz miał życie. Jak będziesz miał to, to będziesz umrzesz śmiercią. Później to prawo nowe, przymierze, o którym jeszcze nie mamy go, ale które się spodziewamy, że już w niedługim czasie, bracie Bogdan, będzie, tak? To prawo nowego przymierza podobnie. Dla całego świata będzie dane i ono też będzie przedstawiało. Jak będziesz czynił to, to będziesz żył wiecznie, a jak będziesz czynił to, to niestety takiego życia nie osiągniesz. Czyli zawsze to prawo bezkompromisowe, to prawo sprawiedliwości było. I to jest ta ostra brzytwa. I zakon w wielu miejscach właśnie pokazuje nam, że ta wiedza, którą my przez zakon, czytając na przykład zakon niektórych przykazań, ono pokazuje nam nasze przewinienia, ono nam daje informację, przekonanie o naszym własnym grzechu. To prawo Boże właśnie. Poznanie grzechu to jest pierwsza rzecz taka, że w ogóle ktoś musi zdać sobie sprawę z tego. Ja kiedyś, jak rozmawiałem z takim przyjacielem, on mówi, 10 przykazań wypełniam katolik, więc nie grzeszę. Kropka. Więc nawet ten człowiek nie miał poczucia, że on gdzieś jest grzeszny. Ale jakby tak w szczegółowie poczytał prawo zakonu na przykład, to by się przekonał. On tylko się oparł może na tych głównych, nie kradnie, nie cudzołóż, na tych głównych takich 10 przykazaniach, a się okazuje, jakby iść w szczegóły, to jakiś tam grzech by znalazł. Ale przekonanie o swoim grzechu to jest ta pierwsza taka rzecz, która ta jednostka, która właśnie w tym sumieniu czuła coś, że coś jest nie tak. I o tym też mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Zaproponować chciałbym może jeden z takich wersetów, to jest 3 rozdział listu do Rzymian, 3 rozdział, a 19 i 20 werset. 3:19 i 20. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Zakon był między innymi po to dany, żeby osoby, które żyjąc pod tym zakonem albo czytając ten zakon, poznawały swoją grzeszność. Tak jak na przykład też te 10 przykazań, które są częścią zakonu, 4 względem Boga, 6 względem bliźniego, czyli główne zarysy, ja bym to tak powiedział, główne prawo, które pomaga nam regulować, taki regulator, czy grzeszymy względem Boga, czy grzeszymy względem bliźniego. I tą informację mamy z zakonu. To prawo naturalne, które niektórzy nie są pod zakonem właśnie, ale mają takie prawo naturalne, tak jak powiedziałem, szczątki tego prawa adamowego w nas, one gdzieś też są, ono też przypomina człowiekowi o grzechu i często w tym kontekście mówimy o sumieniu i też apostoł Paweł, nie do kogo innego, ale do braci w Rzymie, pisze o tym. I to 2 rozdział, chciałbym kilka wersetów zaproponować. 2 rozdział, a w zasadzie może 14 i 15 werset. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Ale dowodzą oni też, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub biorą w obronę. Czyli dobrze wyszkolone sumienie, resztki pozostałości po tym prawie naturalnym w człowieku gdzieś są. I człowiek sam, nawet nie znając litery zakonu, może rozważyć, czy dobre czynię, czy mnie coś pochwala, że dobrze czynię, sprawiedliwie, czy mnie coś oskarża, czy źle czynię. No ale z tym sumieniem wiemy, braterstwo, jak jest. Czasem jest ono dobrze wyregulowane, czasem gorzej, a u niektórych ludzi, tak jak czasem rzeczywiście mówimy, jest całkowicie już zagłuszone. Ale zawsze jest jeden cel tego prawa Bożego, bo tu chodzi o tą brzytwę. Obnażenie tego, co jest złe, pokazanie, czy żyjemy sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie. Zawsze po prostu widzimy, że Bóg jest niezadowolony, jeżeli czynimy coś źle, a jest zadowolony z tego, jeżeli czynimy coś dobrze. I Rzymian też, pierwszy rozdział, ale 18 werset mówi, że jeżeli właśnie czynimy nieprawość, to się to za bardzo Bogu nie podoba. 18 werset pierwszego rozdziału mówi, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. A więc gniew Boży z nieba objawia się przeciwko bezbożności i nieprawości ludzi. Czyli Bóg jest niezadowolony z tego, jeżeli my grzeszymy. I to jest zarówno w sumieniu pokazane, gdzieś tam nas rusza to sumienie, ale też może być pokazane właśnie w jakim zakonie, tak powiedziałem, w przykazaniach. Szczery człowiek w sercu szuka jakiegoś wybawienia z tego stanu. On widzi, czuje to, że coś jest nie tak, tu chciałbym lepiej, no ale mi nie wychodzi. Czuje, że sam nie da rady i szuka jakiejś pomocy u kogoś. I albo już słyszał więcej o Bogu, bo mówimy tu o chrześcijaństwie nominalnym, że nie mówimy tutaj o poganach, Hindusach czy Indianach, ale właśnie mówimy o osobach, które gdzieś usłyszały o Bogu i coś o tym Jezusie słyszeli. Może jeszcze niektórzy na tym etapie są moja orędowniczka Maria. Może, ale już gdzieś szukają pomocy, bo wiedzą, że sami nie dadzą rady. I Pan Bóg wtedy jeszcze im podaje pewne rzeczy, ale na razie mówimy o tej brzytwie. Dlatego ta ostra brzytwa, drodzy, jeszcze raz, to jest bezkompromisowe prawo Boże i uświadamianie temu człowiekowi, że coś jest sprawiedliwe albo że coś jest niesprawiedliwe. I teraz ciekawa rzecz, jakbyśmy znów wrócili do tej Mojżeszowej. Tak jak było wcześniej napisane, powiedziane do Mojżesza, pokrop ich, czyli ty, Mojżeszu, pokrop ich, to tutaj jest napisane już dalej, oni zaś niech ogolą brzytwą swoje ciało. Czyli troszeczkę inaczej. Już nie Mojżesz ich golił, tylko on im miał podać brzytwę, a oni mieli sami się golić. Czyli każdy lewita musiał dokonać tego sam. Mojżesz jedynie przekazał, wziął tą brzytwę i później pokazał im na tą brzytwę, im przekazał, podał im, ale oni mieli to czynić już później sami. Czyli innymi słowy, Pan, albo Pan Jezus używa tutaj opatrznościowo znów pewne narzędzia, ożywione, nieożywione. Mogły to być apostołowie, mogli to być postacie ewangelistów, o których też czytamy w Biblii, pasterze, nauczyciele w zborach, mogli to być inni bracia i siostry, ale mogły to być osoby poświęcone i niepoświęcone, postronne, tak powiedziałem, nawet czasem w naszych domach, babcia, dziadek, brat, siostra, osoby świeckie, które nam wskazywały, słuchaj, coś, co ty robisz, to nie jest takie. Uświadamiali nam nasz grzech. I teraz przypominamy sobie znów, każdy z nas, jak może sięgnąć pamięcią trochę wstecz, kto działał względem nas właśnie, który zwracał nam uwagę na to prawo Boże, czy my czynimy dobrze, czy źle. Jak byliśmy w młodym wieku, kto w naszym otoczeniu działał, czy to jakoś przez jakąś ewangelizację, czy tak jak powiedziałem, jakieś rekolekcje, czy jakieś głosiciele odnowy religijnej w kościele katolickim, księża, katecheci, zakonnice. Kto względem nas działał? Jeżeli sobie przypomnimy i znajdziemy takie osoby, to możemy dzisiaj z całą pewnością powiedzieć tak, Pan Jezus posłużył się tym i tym narzędziem. Ale to były narzędzia ożywione, ludzie. A też czasem Pan Jezus działał przez nieożywione narzędzia. Nieożywione to mamy tu na myśli na przykład jakąś książkę. Ktoś stoi, jakiś autor za tą książką, ale w danym momencie jak czytam, nie mam z nim bezpośredniego kontaktu. I niektórzy w naszych domach posiadaliśmy już Biblię, a niektórzy nie. I dlatego nie zawsze mogliśmy z Biblii korzystać bezpośrednio z tego prawa zakonu. Więc pożytkowaliśmy się jakimiś tam książkami, które na temat religijny, na temat prawa Bożego wychodziły. Inni, tak powiedziałem, już katechizmy. Mieliśmy katechizmy w naszych domach, z tego się uczyliśmy. Ja do dzisiaj pamiętam główne prawdy wiary. Po pierwsze, jest jeden Bóg. Tak jest. I co robi ten Bóg? Bóg jest sędzią sprawiedliwym, tak jest drugie prawo wiary, który? Za dobro wynagradzać za... I już to jest, prawda, braterstwo. I już jest ta ostra brzytwa. Nie ma kompromisu. Dobro, wynagrodzenie, zło, kara. 7 grzechów głównych. O, troszeczkę trudniejsze zadanie. Ale katechizm mówi wyraźnie. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew, lenistwo. Także tak Pan Jezus działał przez różne książki. Gazetki, czasopisma, traktaty. Książeczki różne, które były związane z boskim planem, nie tak jak my go tutaj znamy, w inny sposób, ale on działał. Przykład najbardziej popularnej książki po Biblii, która jest najbardziej kupowana, druga po Biblii książka na świecie. Wędrówka pielgrzyma Buniana. Że jest to pastor, były baptysta, już nie żyje, w XVII wieku. Jest autorem, Anglikiem, autorem tej pięknej historii, wędrówki pielgrzyma, człowieka, który z ciężkim workiem wędruje i idzie raz tu, raz tu, raz tu, aż wreszcie to trafia pod krzyż. Dzisiaj dla młodszych mogę polecić w YouTube, w internecie można znaleźć już nawet filmiki takie króciutkie. Bardzo ładnie jest to też oddane, wędrówka pielgrzyma, ale polecam tą książeczkę tego baptysty. On wiele lat spędził później też za swoje przekonania w więzieniu. Tak powiedziałem, druga książka po Biblii, która jest sprzedawana. Inne książki. Ktoś może z nas czytał Krzyż i Sztylet. David Wilkerson, pastor, który wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych w pracy wśród gangów młodzieży i tam nawracał tych młodych chłopaków, którzy bardzo złe życie prowadzili. Jednym z nich był Nicky Cruz, który później też napisał książkę, która się nazywa Nicky Cruz opowiada. O tych właśnie grzechach, które tam czynili. Albo Wielki Bój, Ellen Goldwhite, która napisała, też znamy w naszych kręgach. Albo o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza z Kempis. Kempis, Kempen to jest miejscowość niedaleko Kolonii w Niemczech. Nawet dostałem w prezencie, będąc tutaj właśnie wśród braterstwa od osób z tego zboru, właśnie naśladowaniem Chrystusa, Tomasza z Kempis. Bardzo mile wspominam tę książeczkę i ten miły gest. I do dzisiaj widzę w niektórych domach, ona jest ta książeczka. Także te narzędzia, czy to ożywione, albo nieożywione, one nam głosiły o tym. Jeszcze wcześniej, zanim w ogóle myśmy do usprawiedliwienia przeszli. One wyjaśniają nam istotę grzechu, zasady, wymogi prawa Bożego. Czy jesteśmy grzeszni, czy nie. I czy zarówno braliśmy aktywny udział w naszych grzechach, czy angażowaliśmy się, żeby coś robić źle, albo czy po prostu robiliśmy źle, bo byliśmy dziedzicznie obciążeni. I z tego wszystkiego ta woda nas oczyszczała i później właśnie ta brzytwa. Czyli dochodzimy do punktu, gdzie skruchę zaczynamy pokazywać, bo widzimy, że o, to prawo, jak ono mi pokaże, że jestem niesprawiedliwy, to muszę się ugiąć. Muszę się ugiąć. I dlatego dochodzimy do tego punktu, że teraz ktoś podaje nam tą brzytwę, bo pokazuje nam to prawo, czy to te książki, katechizmy, czy to Biblia, ktoś czytał. I bierze tą Biblię, to ostre prawo i teraz ta osoba sama musiała zacząć golić swoje włosy na ciele. Sama. To pokazuje nam, drodzy, o tym, że ktoś musiał użyć to prawo Boże, tą brzytwę względem siebie samego. Prawo Boże, które nas całkowicie obnażyło. Obnażyło. Ktoś, kto brał tą brzytwę, wiedział, że jak ogoli swoje włosy, to będzie nic innego jak goła skóra. I ktoś, kto brał tą brzytwę, musiał sobie z tego zdawać sprawę. Powiedział, musiał się ukruszyć przed prawem Bożym i powiedzieć, tak, jestem grzesznikiem. Tak mnie prawo oskarża, że nie mam innego prawa. Obnaża mnie. Co przedstawiają nam włosy w symbolice biblijnej? Różne rzeczy, ale między innymi władzę, moc, siłę. Przykład Samsona chciałbym tylko tutaj podać, który mając długie włosy, był silny, szczególnie nasze dzieci, pamiętają o tej historii o Samsonie, jaki silny on był, jak miał długie włosy, a jak go pozbawili podstępkiem tych długich włosów, obcięli mu je, to osłabł, tak? Dzieci potwierdzają albo nie potwierdzają. Dzisiaj mówiliśmy o pytaniach dla dzieci. Ale tak było z Samsonem, czyli władzę, siła, moc. I teraz to, co powiedziałem, te grzechy, one mają władzę nad nami, siłę, moc. One panują nad nami, innymi słowy, czy chcemy, czy nie chcemy. Czasem je czyniliśmy. I dopiero ta brzytwa prawa, ona goli te włosy, czyli odcina, oddziela tą władzę, te włosy idą na bok, zostaje gołe ciało, pozwala po prostu człowiekowi, że tak powiem, zacząć na nowo oddychać, że to coś nie panuje nad nim, że on jest w stanie zaczynać regulować sobie życie inaczej, oczywiście z pomocą Bożą, zaraz dojdziemy do tego. Czyli porzuca praktykowanie grzechów, nałogów jakichś. Taka osoba widzi, że branie udziału w wojnach, czy w wieku Ewangelii przecież było masę wojen, szczególnie w chrześcijaństwie, w światach chrześcijańskich, już ile za czasów reformacji, czy po reformacji, ile wojen było, prawda? Czy jak faszyści mieli pas, a żołnierze tu z przodu mieli tutaj Bóg z nami, prawda? Czyli tą wojnę prowadzili, już drugą wojnę światową, mówimy tutaj w imieniu Boga. Jeżeli ktoś sobie zdał sprawę z tego, to musiał takie coś porzucić. Nie mógł się angażować w taki sposób w militaryzmie. Musiał te coś, co panuje nad nim, odciąć i odrzucić. I ten ogolony lewita przedstawiał nam taką jednostkę, która w sercu i w umyśle odcięła się, oddzieliła się od takich władz, swoich takich grzechów. Czyli była dalej w procesie oczyszczenia. Bo już mieliśmy poznanie, informację na temat grzechu, a teraz widzimy tą informację, bierzemy do ręki, coś z nią czynimy i tniemy tym ostrym prawem Bożym, odcinamy ją. Czyli jesteśmy na drodze do usprawiedliwienia, na drodze pokuty, na drodze oczyszczenia, ale jeszcze tam nie jesteśmy. Jeszcze są pewne rzeczy, które trzeba uczynić. Tą trzecią rzeczą, którą ten typ teraz, ten obraz Starego Testamentu pokazuje, to jest pranie szat. I kilka słów też na ten temat. To pranie szat pokazuje nam, że coś było brudne, mniej lub bardziej, i trzeba było oczyścić w czymś na zewnątrz też. Czyli na sobie tego nie można było też uczynić, trzeba to było zdjąć i wyprać. Kiedy w Biblii mowa jest o szatach, to często, najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej, szaty przedstawiają nam cechy charakteru, albo też możemy mówić więcej, łaski charakteru. Coś, co jest piękne. Czym szata bielsza, tym piękniejsza. Niektóre mają jeszcze hafty złote z objawienia. Pamiętamy takie obrazy, piękne hafty. Więc piękne charaktery, biała. Ale te szaty, tak jak powiedziałem, one służą, one czasem mogą być zabrużone, ale głównie te szaty, po co nosimy, szata to nic innego, odzież, też żeby przykryć naszą nagość. Po to nosimy szaty, różne szaty. I przykrywamy naszą nagość, czyli mamy szaty, które mogą być albo czyste, albo brudne i one przykrywają, są pewnymi cechami charakteru, dobrymi szczególnie, które przykrywają naszą nagość. I to, że szaty przedstawiają cechy charakteru, poprzemy sobie na przykład objawienie 16:15, objawienie 16, rozdział 15, werset. Dobrze. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Tutaj nie jest mowa o tym, że szata jest cechą charakteru, ale pokazana jest relacja nagość i szata. Czyli szata służy do tego, żeby zakryć nagość. Pierwszy list Piotra 5:5. Pierwszy list apostoła Piotra 5:5 mówi tak. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Tutaj jest przykład szaty pokory, czyli przyobleczcie się w coś, co was ozdobi, w szatę pokory. Czyli pokorę na przykład mamy tutaj pokazano. I czasem, tak powiedziałem, te szaty, one nie tylko służą, żeby tą nagość przykryć, ale czasem, jak to jest, na przykład ta szata pokory może być plamiona. Mamy jakąś szatę, cechę charakteru, która jest dobra, ale zaczynamy ją czymś plamić. I ona staje się brudna i ją trzeba umyć. Może Juda, list Judy, werset 23. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Czyli szata skalana. Może ta szata, którą nosimy, skalać. Możemy ją zabrudzić. I apostoł Paweł pokazuje nam, w jaki sposób możemy prać te szaty, w jaki sposób możemy się oczyszczać i czyni się to przez Słowo Boże, przez Biblię, bo Biblia nam mówi, w jaki sposób to możemy zrobić. I sięgnijmy jeszcze do Efezów, teraz kilka wersetów po kolei, list do Efezów, 5 rozdział. Efezjan, Efezów, ja czytam z nowego przekładu, ale na tyle wersety są jasne, że nie trzeba ich tutaj z innych przekładów przedstawiać. Efezów 5 rozdział, a 27 i 28. Aby sam sobie przysposobić kościół pełen chwały i bez smazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie, a ja muszę chyba 26 i 27, o tak przeczytać. Aby go uświęcić, chodzi o Kościół, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. Tak, kąpiel wodna przez Słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy i skazy i tak dalej. Czyli woda, Słowo Boże, oczyszcza, czyni daną szatę na przykład też bez skazy. Daną jednostkę oczyszcza. Wyprać swoje szaty przedstawia nam fakt, że ci oczyszczeni już lewici po części z pewnych przywar niedoskonałości mieli jeszcze podejść i cechy charakteru, które już mieli w jakiś sposób trochę bardziej lub mniej rozwinięte, jeszcze je lepiej wyczyścić, wybielić. Czyli jak już oni pozbyli się pewnych grzechów, zaczęli widzieć, że są niesprawiedliwi, to przechodzimy do tych cech charakteru, które mieli wyrobione, ale jakaś przywara się przyczepiła, jakaś niedoskonałość zabrudzała jeszcze daną taką czy owaką cechę charakteru. I często odbywało się to przez konkretne teksty Pisma Świętego, bo mówimy już teraz o Słowie Bożym, czyli już przychodzi ten kontakt danej jednostki ze Słowem Bożym i teraz tylko sparafrazuję niektóre teksty Biblii, które bezpośrednio mówią o tym, w jaki sposób to można zrobić. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę jeden z drugim. Jasne, jasne, konkretne wskazówki Pisma Świętego i też tutaj nie ma pomiędzy. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Prosta wskazówka. Brzydźcie się złym, trzymajcie się dobrego. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać. Notabene, przypomnę sobie jedną z moich ostatnich pielgrzymek do Częstochowy, piechotą, jak szedłem, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać, Rzymian, było mottem tej pielgrzymki. Czyli widzicie, drodzy braterstwo, jak przez różnych kościołach, różnych denominacjach, zanim człowiek w ogóle poznał tą głębszą prawdę jeszcze, już Pan Jezus działał. Więc pokutujący grzesznik odrzucał zamiłowanie do grzechu, uwalniał się od mocy tego grzechu, a później ćwiczył się w zamiłowaniu do sprawiedliwości. I gdy taki pokutujący człowiek to wszystko uczynił, to by przy mocy słowa oczyścić się, to kończy się tutaj ten trzystopniowy etap procesu pokuty, procesu oczyszczenia. Ten trzystopniowy proces, o którym tu rozważaliśmy i dopiero później następują kwestie związane z cielcami, z krwią Pana Jezusa. To, co tu w Biblii, w Starym Testamencie jest przedstawione w tych trzech procesach odnośnie oczyszczania się tą wodą, odnośnie brzytwy i odnośnie prania szat, w Nowym Testamencie jest rozszerzone. I w pokutę w Nowym Testamencie mamy bardzo szerokim pojęciu przedstawioną, aż 10 wskazówek, 10 punktów odnośnie aspektów pokuty tam zauważamy. Dlatego, że pokuta w Nowym Testamencie jest przedstawiona jako zmianę sposobu myślenia. Przemianę. Metonimia, zdaje się z greckiego, jeżeli dobrze to wypowiadam. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszych. Czyli ta zmiana sposobu myślenia jest pokazana. I aż takich 10 punktów ja je tylko tutaj wymienię. 10 elementów. 7 z nich dotyczy tylko grzechu, grzeszności, a 3 później z nich dotyczą już sprawiedliwego życia. Czyli umysłowe przekonanie o grzechu. Najpierw ktoś nam musi powiedzieć, że coś robisz nie tak. Albo sumienie, albo zakon, albo druga osoba, książka, coś, ktoś ci to musi uzmysłowić. Później martwimy się. Oj, znów zrobiłem coś nie tak. Czyli smutek. Ale nie na tym koniec. Jeszcze musimy zacząć nienawidzieć to. Nienawiść po prostu do czegoś niesprawiedliwego. I porzucić to. Wyznać ten grzech, a jeszcze, jeżeli to jest możliwe, zadośćuczynić w jakiś sposób. Bo są grzechy, gdzie trudno jest coś zadośćuczynić. Przykład morderstwa. Jeżeli ktoś kogoś zabił, no w jaki sposób chcemy komuś życie przywrócić? Ale znam przykład osoby, która miała taki przypadek, a po nawróceniu pojechała do rodziny tej osoby i z matką rozmawiała. Próbowała na ile to możliwe jeszcze zadośćuczynić tej sytuacji. Było to ciężkie spotkanie, gdzie po prostu z matką się spotkać człowieka, którego pozbawiłem życia. Jeżeli te 7 rzeczy odnośnie grzechu mamy, to jeszcze później mamy właśnie zamiłowanie do sprawiedliwości. Tu przestajemy miłować tą niesprawiedliwość, zaczynamy miłować sprawiedliwość, ją praktykujemy, a później nawet walczymy o tą sprawiedliwość. Upominamy się o nią, staramy się o nią walczyć. Jeden z cytat, który chciałbym przytoczyć, to jest: skąd my to wszystko wiemy? Skąd my to wszystko wiemy? Ja powiedziałem: Biblia, rozum i fakty. To jest jedna rzecz. A jeden cytat tutaj pastora Johnsona. Wiemy o tym, zarówno z Biblii pisze, jak i z naszych doświadczeń, on mówi o sobie, a także z doświadczeń tych, którzy przejawiali pokutę, czyli nasi współbliźni, jak z nimi rozmawiamy. Można jeszcze dodać, pisze on dalej, że pokuta jest pierwszym wielkim krokiem w stronę usprawiedliwienia, a drugim krokiem w tym kierunku jest wiara. Gdy podjęte zostaną obydwa te kroki, dostępuje się usprawiedliwienia przez wiarę. Czyli najpierw pokuta, później wiara i efektem tego jest łaska usprawiedliwienia. Z wiary my to go nazywamy na tym etapie próbnym. Czyli, drodzy braterstwo, nie jest prawdą to, jak niektórzy starają się umieszczać etap usprawiedliwienia po poświęceniu. My rozumiemy, że i w poświęceniu człowiek grzeszy i potrzebuje przebaczania. Ale to, ta droga, o której my tu mówimy, ta pokuta i wiara, to jest wszystko jeszcze przed tym, zanim ktoś wejdzie na dziedziniec. Dopiero wtedy wchodzi w stan usprawiedliwienia z wiary. Ta pokuta jest więc tym pierwszym krokiem i o niej troszeczkę więcej tutaj mówiliśmy teraz. W drugim wykładzie chciałbym, braterstwu, troszeczkę inne myśli przedstawić. Na tym chciałbym zakończyć ten temat. Być może jest jakiś niedosyt, bo nie doszliśmy w sumie na dziedziniec, ale tak jak powiedziałem, oczyszczające początki, ta droga z obozu w stronę dziedzińca, w stronę do bramy dziedzińca, byśmy mogli powiedzieć, i tutaj się zakończa. Są tłumaczenia też dalszych wersetów, ale to już nie dzisiaj. Może inni bracia podejmą ten temat albo przy innej jakiejś okazji. Można też mówić o tych cielcach. Tam jest pokazana właśnie wiara w Pana Jezusa Chrystusa. I dopiero jak pokuta, wiara, dopiero wtedy następuje akt usprawiedliwienia z wiary. Jednostka wchodzi na dziedziniec. Z tych wspólnych rozważań życzę braterstwu wielu łaski, błogosławieństw Bożych i dziękuję za pilne słuchanie.